Dzisiaj nasze dzieci witają z Białej Fabryki. A wita się Basia,
Wiktoria,
Julka
i Agata Zielińska, a są z nami tutaj dzisiaj
Marcin Gawryszczak
i Martyna Wilk-Parol.
Pojawiłyśmy się tutaj dzisiaj, żeby dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o Ludwiku Gejerze i o jego rodzinie, a pretekstem są urodziny, które będą dzisiaj bardzo hucznie obchodzone. Co powinniśmy wiedzieć o Ludwiku Gejerze? Jakie miał znaczenie dla Łodzi?
Powinniśmy pamiętać o Ludwiku Gejerze, bo jest to pierwszy fabrykant w Łodzi, który zbudował pierwszą pełnowydziałową fabrykę. Kiedy będziemy tu przechodzić po muzeum, opowiemy w innych miejscach o jego konkretnych dokonaniach. Dzisiaj zobaczymy maszynę parową, a to Ludwik Gejer pierwszy sprowadził maszynę parową do Łodzi, czyli wybudował też pierwszy komin fabryczny, postawił też pierwszą fabrykę pełnowydziałową, czyli odbywały się tam wszystkie procesy produkcyjne. Jego fabryka też jako jedyna, czy jedna z nielicznych, jest otynkowana, więc jest nazywana dzisiaj Białą Fabryką. Jest też jednym z symboli dzisiejszej Łodzi i też symboli Łodzi przemysłowej, przeszłości Łodzi. To są takie podstawowe, główne powody, dla których powinniśmy pamiętać o Ludwiku Gejerze.
A to może teraz wspomnimy o tych urodzinach. W zasadzie już te urodziny się rozpoczęły. Co jeszcze przed nami? Na co możemy zaprosić dzieci, na co możemy zaprosić rodziców, czy będą też jakieś zajęcia, w których będą mogli uczestniczyć wspólnie.
Program urodzin ułożyliśmy tak, żeby dla każdego, w każdym wieku właściwie osób coś się znalazło. Dla dzieci przygotowaliśmy warsztaty, dla dorosłych są wykłady i też jest testowana najnowsza, no jeszcze nie wydana, ale miejmy nadzieję, że to będzie wydane, gra planszowa, której roboczy tytuł brzmi Królowie Bawełny i to jest gra planszowa, gdzie gracze mogą wcielić się w postaci czterech łódzkich fabrykantów, między innymi właśnie Ludwika Gejera, a poza nim jeszcze będzie Izrael Poznański, Karol Scheibler i Robert Biedermann. Wykłady będą dwa. Jeden poświęcony jest Gejerom, rodzinie Gejerów, natomiast drugi pozostałym trzem fabrykantom, którzy byli wymienieni w grze planszowej. Mamy warsztaty dla dzieci małych, takich od 1 do 3 roku życia. To są warsztaty takie sensoryczne, ruchowe, natomiast dla dzieci starszych warsztat Podaj cegłę, gdzie najpierw dzieci wsłuchują się w dźwięki pracujących maszyn, a potem na warsztatach właśnie będą starały się budować własne fabryki, będą mogły sobie też poskładać puzzle zrobione przez nas, a na puzzlach są fotografie będące obiektami z naszych zbiorów, ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Poza tym będzie też lekcja dla dzieci takich od 10 roku życia, lekcja muzealna, co ma Gejer do Górniaka, gdzie właśnie dzieci będą mogły się dowiedzieć więcej o rodzinie Gejera.
Czy, bo my w tej chwili znajdujemy się w strefie komfortu, tutaj też będzie można zajrzeć, posiedzieć sobie na tych wygodnych pufach?
Tak, oczywiście strefa ta będzie dostępna dla gości, którzy nas dzisiaj odwiedzą, więc jak najbardziej zapraszamy tutaj do chwili relaksu w tym miejscu.
Wygodnie relaksujecie się?
Myślę, że jest tu bardzo wygodnie i są pufy, na których można sobie usiąść i są poduszki.
Mamy dostępną też taką podręczną biblioteczkę. W niej znajdują się publikacje nie tylko dotyczące historii Łodzi, ale też inne, a także różne gry planszowe, więc osoby właśnie odwiedzające tą strefę relaksu będą mogły poczytać coś, zagrać w niektóre gry, także serdecznie zapraszamy.
Bo my tutaj właśnie tak dopytujemy o plan, a jak ktoś tutaj trafi, to będzie mógł sobie też poczytać, bo na olbrzymiej ścianie, olbrzymimi literami mamy tutaj rozpisany harmonogram tego, co będzie się działo.
Właśnie przygotowaliśmy małą ściągę dla osób, które tutaj w to miejsce trafią. Też dostępne będą na pewno rozpiska takich właśnie działań, co tutaj u nas się będzie działo w kasie, czy też w punkcie informacyjnym, który będzie na parterze w budynku D umieszczony.
Wykłady, o których mówiła Martyna, właściwie te warsztaty, o których mówiła Martyna, one są w stałej ofercie muzeum i jeśli ktoś nie będzie mógł dzisiaj dotrzeć do muzeum, to proszę skontaktować się z działem edukacji i one odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Można z nich skorzystać w innych terminach. Natomiast ponieważ to są urodziny Gejera, to ostatnim punktem urodzin jest oczywiście tort, na który również zapraszamy. Uroczyste krojenie tortu będzie o godzinie 16.
To jest bardzo istotna informacja.
Wspomniała pani o grze, co ma Gejer do Górniaka, a chciałam się zapytać, co właściwie ma wspólnego. To akurat takie pytanie przy okazji.
Niedaleko właśnie Górniaka miał swój pierwszy dom, wybudował. Także no, generalnie to to tutaj. A gdyby jakieś szczegóły, to oczywiście zapraszamy. To jest na lekcji muzealnej właśnie tej, co ma Geier do Górniaka, będą gra karciana i potrzebny nam będzie jeszcze do tego kłębek wełny. Więc tajemniczo, ciekawie zapraszamy.
Gra w ogóle ma pokazać zasługi rodziny Geierów dla rozwoju Łodzi i pokazać miejsca w Łodzi, dzisiejsze miejsca związane z rodziną Geierów, czyli wychodząc od siedziby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, czyli Białej Fabryki, poprzez budynek przy ulicy Piotrkowskiej 74, czyli budynek Towarzystwa Akcyjnego Ludwika Geiera, czyli ówczesny coś w rodzaju punktu handlowego. Zresztą jeden z ładniejszych budynków przy ulicy Piotrkowskiej, aż po stary cmentarz przy ulicy Ogrodowej, gdzie są pochowani przedstawiciele rodziny Geierów.
To ja bym się chciała zapytać, dlaczego wszystkie fabryki w sumie fabrykantów są ceglane, a ta jest akurat biała. Dlaczego Geier postanowił pomalować swoją fabrykę?
Czy wiadomo o tyle, że po pierwsze Geier przybył do Łodzi z Saksonii. Saksończycy swoje fabryki tynkowali, może nie tyle malowali, bo to jest fabryka tynkowana. I on znał taki styl ze swojej rodziny, ze swojej okolicy, bo na przykład w Opatówku pod Kaliszem jest również fabryka zbudowana przez przybysza z Saksonii, również w latach 20., 30. XIX wieku, ona również jest otynkowana. Poza tym to był koniec architektonicznej epoki klasycyzmu, kiedy właśnie wszystkie fasady, wszystkie budynki były jeszcze bielone, natomiast później w Łodzi już zwyciężyły względy praktyczne i oszczędność. Nie trzeba było wydawać pieniędzy na otynkowanie, przecież fabryka działała tak samo, obojętnie czy była otynkowana, czy była ceglana. Zresztą widać to w tym momencie z okien, przez które możemy wyglądać. Po lewej stronie mamy najstarszy budynek, właśnie budynek Białej Fabryki, natomiast po prawej stronie mamy już budynek, dzisiejszy budynek D, czyli zbudowany 50 lat później. W 1886 roku zakończyła się budowa i on jest już ceglany.
To ja mam pytanie, w którym roku z Saksonii przybył do Łodzi Geier?
Przybył do Łodzi w 1828 roku. Przyjechał do nas z dość nielicznym majątkiem, ale też z małą grupą swojej rodziny, bo przyjechał tylko z matką, ojcem, żoną i kuzynem. Natomiast jego majątek, który tutaj przywiózł, to naprawdę były bardzo niewielkie rzeczy, bo to chodziło o 4 krzesła, 1 stół, także to, co tutaj przywiózł, było niewielkie, a później zbudował naprawdę dużą fabrykę i całe to swoje imperium.
Dlaczego wiemy, zdecydował się przyjechać do Łodzi? Coś wiedział o Łodzi? Łódź była taka atrakcyjna dla Saksończyka?
Władze Królestwa Polskiego wówczas, w ramach którego znajdowała się Łódź, która była przecież niewielkim miasteczkiem o dość długiej historii, bo przecież prawa miejskie Łódź otrzymała jeszcze za Władysława Jagieły. Natomiast przez te praktycznie 400 lat niewiele się rozwinęła, liczyła tylko kilkuset mieszkańców. Natomiast władze Królestwa Polskiego zdecydowały o utworzeniu tutaj czegoś w rodzaju, współczesnym językiem mówiąc, specjalnej strefy ekonomicznej, czyli Geier po podpisaniu kontraktu, którego kopia jest w zbiorach naszego muzeum, kontraktu z Komisją Województwa Mazowieckiego, uzyskał działkę, na której postawił swój dom, który do dzisiaj można oglądać po drugiej stronie stawu, tak jakby przy ulicy Piotrkowskiej. Uzyskał zwolnienie od podatku na pewien czas, kiedy powinien rozkręcić swoją działalność i uzyskał też prawo do importu bawełny ze znacznie zmniejszonym cłem, więc uzyskał pełne możliwości rozwoju własnego biznesu, własnego interesu. To były te rzeczy, które rząd mu zaproponował. Geier się na to wszystko zgodził i wykorzystując swoją wiedzę, swoje umiejętności, wyczucie, może dryg biznesowy, doprowadził bardzo szybko, bo tak jak koleżanka wspomniała, on w 1828 przybył, a w 1838 już skończył budowę fabryki tej od ulicy Piotrkowskiej, tego budynku, więc zwróćcie uwagę, że jak przyjechał z 4 krzesłami, stołem i niewielkim majątkiem, to już po 10 latach stać go było na zbudowanie tej ogromnej fabryki, na taką ogromną inwestycję.
Ile osób pracowało w fabryce?
Początkowo Geier przez pierwsze lata, kiedy jeszcze nie było Białej Fabryki, pracował w systemie nakładczym, czyli miał właśnie przędzę, o której wspomniałem, dawał ją przątkom, przędzalnikom i tkaczom i oni mu oddawali gotowy towar. On im za to płacił, zapewne dość niedużo, ponieważ dość szybko się wzbogacił i dzięki temu stać go było na budowę fabryki. W fabryce wówczas pracowało kilkaset osób, natomiast w okresie największego rozwoju nawet do kilku tysięcy, 5-6 tysięcy osób. Fabryka pracowała wówczas na 3 zmiany, czyli całą dobę. Więc to jest kilka tysięcy osób pracujących tutaj i jeszcze tak naprawdę w latach 80., na początku lat 80. około 4-5 tysięcy osób pracowało tutaj w ówcześnie nazywanych zakładach przemysłu bawełnianego Eskimo imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Natomiast od 1980 roku zatrudnienie stopniowo się zmniejszało aż do upadku zakładów i zamknięcia w 2002 roku. Niestety dzisiaj na tym terenie, który należał do Ludwika Geyera i jego rodziny, nie ma żadnej firmy, która produkuje towary włókiennicze. Ale jest muzeum, które kultywuje pamięć o Ludwiku Geyerze. W muzeum też znajduje się sala maszyn w ruchu, gdzie znajdują się pracujące krosna, które pamiętają czasy rodziny Geyerów, gdzie na pewno niedługo pójdziemy i będziemy mogli to usłyszeć.